W nawiązaniu do tego, co było powiedziane, chciałbym oświadczyć, iż to zaszczyt mieć takich synów. Kieruję swoją twarz w lewą stronę, a także i córek, bo o ile mi wiadomo, tu na tej sali są osoby, które również się przyznawały do tego, iż nawróciły się gdzieś podczas którejś mojej ewangelizacji. Cieszę się, że się nie wstydzicie mnie jako swojego ojca. Proszę módlcie się, abym was nigdy nie zawiódł, ale jeśli to jest możliwe, abym był dla was wzorem. Kiedy ponad 11 lat temu zastanawialiśmy się nad zorganizowaniem kongresów, już wcześniej funkcjonowały zloty, zastanawialiśmy się nad formułą kongresów, to doszliśmy do wniosku, iż trzeba je nazwać kongresy rodzinne. A więc w naszym zamyśle miały być to kongresy rodzinne. Chodziło o to, aby całym rodzinom stworzyć możliwość uczestniczenia w kongresie. I tak zorganizować je, by był czas na wypoczynek, w miarę dużo czasu na wypoczynek, a także coś ze strawy duchowej rodzinom, małżeństwom obecnym na kongresach przekazywać. Wybaczcie, ale chciałbym się trzymać tej formuły, choć tu 11 kongres nie uszczegóławia, jaki to jest kongres, rodzinny czy nierodzinny, ale rozumiem, że chodziło o to, by skrócić maksymalnie napis. Ale mimo wszystko ten kongres jest kongresem rodzinnym, bo zauważam, że jest wiele małżeństw, są także, zresztą widzieliśmy to przed chwilą, całe rodziny. A skoro tak, to pozostaniemy w obszarze tego właśnie tematu, poruszanego wczoraj, poruszanego także w czwartek. No i po raz trzeci będziecie słuchać na ten sam temat. Nie widzę aplauzu, więc zmieniam temat. Nie słyszę aplauzu. W związku z tym zmieniam temat, ale pozostajemy w obszarze rodziny. Zanim do tego tematu wrócimy, chciałbym prosić was, byśmy uczynili rzecz podobną jak wczoraj na wstępie. Weźcie do ręki wasze Biblię. Tak, otwórzcie wasze torebki i tak dalej i wyjmijcie wasze Biblię. Pismo Święte, Słowo Boże. Podnieście na znak, że je macie ku górze. Jeszcze raz pochylmy nasze głowy i wyznajmy. Dziękujemy ci, Boże, za Pismo Święte. Oświadczamy, że wierzymy we wszystko, co w nim jest napisane. Amen. A teraz otwórzcie Pismo Święte na Psalmie 65. Psalm 65. I czytać będziemy wiersz 3 i 4. Psalm 65, a czytamy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa wiersz 3 i 4. Ty wysłuchujesz modlitwy. Do ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów. Gdy zbytnio ciążą nam występki nasze, ty je przebaczasz. Księga, którą przed chwilą trzymaliśmy w naszych rękach, mówi o wielu tematach. Przedstawia, prezentuje wiele tematów. Ale naczelnym tematem Biblii jest osoba Boga. I to właśnie Biblia przedstawia nam, kim Bóg jest. Nigdy bym prawdopodobnie do końca nie był przekonany, że Bóg uzdrawia choroby, gdyby sam się nie zaprezentował, że jest lekarzem. Prawda? Ale właśnie dlatego, że to On sam się tak przedstawił, jam jest Pan wasz lekarz. Możemy wierzyć, że ma moc nad naszymi chorobami, słabościami i niemocami. I właśnie dlatego możemy słać karteczki do przodu, jeśli sami chorujemy. Możemy prosić o znajomych naszych, aby się za nimi modlono, jeśli są chorzy. Ponieważ Bóg nasz, Jahwe, jest lekarzem. Nigdy bym nie wiedział, że Bóg jest Bogiem Wszechmogącym, gdyby ta wspaniała, cudowna księga mi o tym nie powiedziała. Przypuszczalnie nie byłbym świadomy tego, że jest On wszystko widzącym i wszędzie obecnym, gdybym nie wyczytał tego na jej stronicach. A nade wszystko nie wiedziałbym, że jest On miłością, gdyby tak nie było napisane. Zupełnie inne miałem wyobrażenie Boga w moim początkowym okresie mojego życia. Na skutek różnych zdarzeń i okoliczności, zarówno w moim osobistym życiu, jak i otoczenia, w którym żyłem, myślałem o Bogu raczej negatywnie. Posądzałem Go o wszystkie, całe zło na tym świecie. To On w moich oczach był tym, który rzuca piorunami, pozbawia dzieci ojców, matek, czyni je sierotami. To On w owym moim pojęciu sprawia, że wypełniają się domy dziecka niechcianymi dziećmi i tak dalej, i tak dalej. Ale jednego dnia to ona, Biblia, powiedziała mi, że mam zupełnie skrzywiony obraz Boga. Bo Bóg jest przede wszystkim i nade wszystko. Słyszycie? Słuchacie mnie? Miłością. Bóg jest miłością. Bóg jest miłością. I wtedy radykalnie zmieniło się moje podejście do Boga. Tak jak aż dotąd uciekałem przed Nim, przed despotą, jakim jest Bóg, tak teraz zacząłem lgnąć do Niego, tulić się do Niego, uciekać się do Niego z wszystkimi moimi problemami. I wśród tych wielu tytułów, możliwości Boga, o których mówi Biblia, jest także i ten tytuł, i ta możliwość, o której chcę mówić dzisiaj. Chcę dzisiaj pocieszyć was, ponieważ Biblia powiada, iż Bóg nasz jest Bogiem, który wysłuchuje, jak mam nadzieję zapamiętaliście, wysłuchuje modlitwy. Powiada psalmista, ty wysłuchujesz modlitwy. A więc Bóg w ten sposób dodaje nam otuchy, nadziei i zachęca do wiary, abyśmy wierzyli, że gdy się modlimy, to nasza modlitwa nie ginie gdzieś w przestrzeni kosmicznej, ale jest przez Boga wysłuchiwana. I te modlitwy zanoszone na wstępie dzisiejszego nabożeństwa także przez Boga zostały wysłuchane. Bo On jest Bogiem, który wysłuchuje modlitwy. Biblia nie tylko mówi o tym, że Bóg wysłuchuje modlitwy, a więc w sposób ogólny. Biblia stara się także ukierunkować nas, sprecyzować, powiedzieć, o co Bóg chciałby, abyśmy się modlili. Nie ma nic przeciwko temu, abyśmy się o to, o czym za chwilę będę mówił, modlili. Wręcz przeciwnie. Zachęca nas poprzez prezentację niektórych osób na stronicach Pisma Świętego, byśmy poszli w ich ślady i powiedzieli sobie, skoro Boże, Ty ich wysłuchałeś, a Ty przecież nie masz względu na osobę, wierzę, że gdy ja się też o to modlić będę, wysłuchasz mnie. W ten sposób Bóg chce nas zmobilizować, byśmy wierzyli i modlili się. Prezentuje więc nam różne tematy. Tematy, które chce, abyśmy w naszych modlitwach poruszali. Powiedziałem, że dziś będziemy się także obracać w kręgu rodziny. I chciałbym rozpocząć prezentację tematów, o które Bóg chce, abyśmy się modlili, także od czegoś, co moglibyśmy nazwać wstępem do rodziny, prologiem do rodziny. I taki wstęp, taki prolog do rodziny znajdujemy w pierwszej księdze Mojżeszowej. W pierwszej księdze Mojżeszowej jest to jedna z pierwszych modlitw. I w związku z tym otwórzcie pierwszą księgę Mojżeszową, rozdział 24, strona 29. I przyjrzyjmy się temu, tej wstępnej modlitwie otwierającej rodzinę. Oto w 24 rozdziale czytamy modlitwę, o modlitwie zapoznajemy się z modlitwą syna Abrahama Izaaka. Czytamy, a Izaak, który mieszkał wtedy w ziemi Negeb, wracał od studni zwanej studnią żyjącego, który mnie widzi. I wyszedł Izaak, aby się pomodlić pod wieczór na polu. A gdy podniósł oczy, zobaczył, że nadciągały wielbłądy. A Rebeka, podniósłszy oczy swoje, ujrzała Izaaka i zsiadła z wielbłąda. I zapytała sługi, kto to jest ten mąż, który idzie przez pole nam na spotkanie? I odpowiedział sługa, to jest pan mój. Wtedy wzięła zasłonę i zakryła się. I odpowiedział sługa Izaakowi i opowiedział sługa Izaakowi wszystko, czego dokonał. A Izaak wprowadził ją do namiotu Sary, matki swojej, i pojął Rebekę za żonę i pokochał ją. Tak pocieszył się Izaak po śmierci matki swojej. Pozwólcie, że trochę poszerzę o kontekst to wydarzenie. Izaak, jak już wspomniałem, był synem Abrahama. I gdy miał około 40 lat, zauważył w namiotach swojego ojca pewne poruszenie. Zauważył, że karawana składająca się z co najmniej 10 wielbłądów, objuczonych srebrem i złotem i innymi kosztownościami, wyrusza. Gdzieś wyrusza. Nie wiem, czy wiedział, dokąd się udają, czy też nie wiedział. Jeśli nie wiedział, to musiał przyjść do swojego ojca, bo nie sądzę, aby był na tyle ignorantem, by go to w ogóle nie interesowało. Jeśli nie wiedział, to musiał przyjść do swojego ojca i powiedzieć, ojcze Abrahamie, A dokądże wyrusza ta karawana? A dokąd wyrusza sługa Twój z wielbłądami objuczonymi srebrem i złotem? I może wtedy po raz pierwszy ku swojemu zdumieniu dowiedział się, że oto Abraham wysyła swojego sługę w poszukiwaniu żony dla niego. Ponieważ wówczas panował patriarchat, Izak niewiele mógł zdziałać, aby zmienić plan swojego ojca. Nie mógł się tej decyzji ojca sprzeciwić, buntować, bo wówczas nie było tak, że syn przyprowadzał i mówi, przyprowadza kobietę i mówi: tato, mamo, to jest moja żona, pobraliśmy się właśnie 2 miesiące temu. Wtedy było jeszcze zupełnie inaczej. A więc dowiedzieć się musiał, najprawdopodobniej wiedział, dokąd wyrusza poselstwo. Nie mógł nic zdziałać, nie mógł zatrzymać, zmienić decyzji swego ojca. Co więc zrobił? Czytaliśmy, co robił Izak. Tej bezradności, jeśli chodzi o niezmienność decyzji jego ojca, o los, który zaczął się toczyć. Co więc zrobił? Wiedział Izak, że ponad możliwości jego ojca Abrahama jest ktoś wszechmogący, potężny. Jest ktoś, kto kieruje losami, spod kontroli, którego nic się nie może wymknąć. Świadomy był, że ta, którą mu przywiozą, którą przywiozą na wielbłądach, ma zostać jego przyszłą małżonką i że wspólnie razem odtąd będą szli i że tak wiele od niej zależy, że od tego, kim ona będzie, będzie zależeć ich szczęście albo nieszczęście. Świadomy był tego, że jest to bardzo ważne, aby ta, która stanie u jego boku, była prawdziwie darem nieba, a nie osobą przypadkową, w sposób przypadkowy złapaną. I w związku z tym, że on nie miał specjalnie na to wpływu, wychodził na pole, aby modlić się do tego, który ma wpływ na wszystko. Wychodził więc na pole, by się modlić. Modlił się o tę, która ma w przyszłości, jak powiedziałem, stanąć u jego boku. Modlić się o narzeczoną. Prosić Boga, aby zesłał błogosławieństwo i poszczęścił drodze słudzy swojego ojca. Ufał Bogu, ufał w jego możliwości, ufał w jego nadnaturalne działanie. Świadomy był, że jeśli źle się zacznie, to potem jest trudno wyprostować. Pozwólcie, że coś wam pokażę. Mam tu 3 guziki. I wystarczy, że jeden źle zapnę. Do niczego to się już nie nadaje. Popatrzcie. Choćbym chciał wyprostować, mogę robić, co chcę. Krzywizna pozostaje krzywizną. Izak wiedział, że jeśli źle się, powiem, używając współczesnego języka, jeśli źle się ożeni, to całe życie będzie pokrzywione. I w związku z tym nie mógł odpuścić, pozostawić sytuację ślepemu losowi. Wychodził przed oblicze Boga każdego wieczoru i modlił się. Podnosił oczy ku górze i modlił się. Nie wiem, co mówił, ale mogę wyczuć moim sercem, o co się modlił. Modlił się o odpowiednią towarzyszkę życia. Powiadam, nie czekał na przypadek, nie czekał na ślepy los. I oto jednego popołudnia, gdy według zwyczaju wyszedł, aby się modlić i prosić Boga o kierownictwo, o prowadzenie, o mądrość i błogosławieństwo, zobaczył tę, którą Bóg mu zesłał. Powiedziałbym, osobę odpowiednią, nieprzypadkową, poderwaną gdzieś na plaży, poderwaną gdzieś na dancingu, poderwaną tu lub tam. Zobaczył osobę przez Boga mu posłaną. Bo wydarzenia świadczą o tym, że nad wszystkim czuwał Bóg. To Bóg czuwał przy studni, gdy sługa prosił o napojenie. To Bóg czuwał nad decyzją rodziców Rebeki. I to Bóg czuwał nad przyprowadzeniem ich do kraju Abrahama. Ale Bóg czuwał ze względu na to, że Izak się o to modlił. Izak się o to modlił. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że jest to bardzo ważna sprawa, jeśli chodzi o naszych młodych ludzi. Czasem jesteśmy rozżaleni jako pastorzy, jako słudzy Pana, że niektórzy nasi młodzi szukają wszędzie, tylko nie w zborze, nie wśród wierzących. Szukają tu i tam i czasem odchodzą w związku z tym od zborów. Zastanawiam się, czy jako liderzy nie zaniedbujemy tego rozdziału, nie poświęcając w zborach odpowiednio dużo starania, by się modlić o tych, którzy stoją przed wyborem. Czy nie zaniedbujemy i nie pozostawiamy ich samych? Czy jako rodzice przypadkiem nie zaniedbujemy naszych synów i nasze córki, pozostawiając je same, niech decydują? Jeśli nawet nie chcemy ingerować, jeśli nawet nie chcemy narzucać, to mamy potężne narzędzie, ochronne narzędzie, jakim jest modlitwa. Możemy się modlić o odpowiednią żonę dla naszych synów i odpowiednich mężów dla naszych córek. Rodzice, pastorzy, nie zostawiajmy tych młodych ludzi. Nie zostawiajmy ich samych sobie. Jest to problem. Doprawdy jest to problem. Ja się z tym problemem zderzyłem zaraz po nawróceniu. Tuż po nawróceniu, mając nieco ponad 20 lat, nie mając jednocześnie powołania do zakonu, zobaczyłem w zborze, że skazany będę na starokawalerstwo, a do tego nie mam powołania. Bo były tam co prawda 3 dziewczyny, ale to były kuzynki. I w związku z tym, wyobraźcie sobie, diabeł trzymał mnie niejako na uwięzi. Widzisz, głupcze? Będziesz teraz starym kawalerem. Z kimżeż ty się ożenisz? Przecież nie ma tu odpowiednich dziewcząt dla ciebie. A te, które są, to są przecież z rodziny. Czy wiecie, że to mnie stresowało? Czy wiecie, że czułem się trochę zniechęcony swoim nawróceniem? Ale jednego dnia zostałem zaproszony na kurs młodzieżowy do Wapienicy koło Bielska Białej. I zobaczywszy kwiat wierzących dziewcząt, zdumiałem się po pierwsze, a po drugie powiedziałem: ty stary oszuście, a sobie jaki ty głupi jesteś. No i tak się zaczęło. Ale to jest problem. To jest problem. Gdy jeszcze usługiwałem na zlotach młodzieżowych, zwykle jeden poranek, jedną modlitwę poświęcaliśmy modlitwie o tych, którzy chcieliby się ożenić, ale z jakichś powodów, no powiedzmy, nie mogą, albo dostali kosza. I o te dziewczyny, które chciałyby wyjść za mąż, ale nie mają odwagi się oświadczyć. Nie, ta modlitwa trochę inaczej wyglądała. Ale w każdym razie przynajmniej jedną modlitwę poświęcaliśmy temu tematowi. I pamiętam takie oto zdarzenie w Morągu. Wyszło sporo młodych ludzi, chłopców i dziewczynek. Stanęli, a my prowadzący ten zlot modliliśmy się o nich. I pamiętam, że obok mnie stała młoda dziewczyna i gorliwie się modliła o męża. Podszedłem do niej i ni stąd, ni zowąd powiedziałem: wierzę, że do 2 lat wyjdzie za mąż. Proszę, nie wychodźcie, ja nikomu dzisiaj tak prorokować nie będę. Ale jej powiedziałem, bo tak odczuwałem, że po tej modlitwie, jej gorliwej modlitwie i naszej modlitwie, Bóg, który jest wysłuchującym modlitwy, wysłuchał ją. I wyobraźcie sobie, gdzieś po roku czasu od tego zdarzenia widzę ją w moim zborze Filadelfia w Bielsku Białej. I mówię: Ewa, czego ty tu szukasz? A ona mówi: chciałem ci, pastorze, przedstawić mojego narzeczonego Piotra. Z mojego zboru? Tak, Piotr jest moim narzeczonym. Gdy się modliłem i gdy jej prorokowałem, że wyjdzie za mąż do 2 lat, nigdy bym nie przypuszczał, że to się stanie w zborze w Bielsku Białej. Przecież ona pochodziła zupełnie z innego zboru. Dziś już są od jakiegoś czasu małżeństwem, mają syna. Problem w tym, że mieszkają w Irlandii. Ale razem oczywiście. W każdym razie to nie jest sprawa błaha. Tej sprawy nie można zamiatać pod dywan. Musimy, słuchajcie mnie młodzi ludzie, musicie się modlić jak Izak się modlił. Przestrzegam was przed przypadkowością. Tak łatwo można wpaść. Tak łatwo można dać się okłamać. Pamiętajcie, od tego, kto będzie u waszego boku, zależeć będzie wasze szczęście, albo w miesiąc po ślubie rozpocznie się gehenna, która trwać może przez całe życie. Ileż to młodych dziewcząt i chłopców także zdecydowało się na ten nieodpowiedzialny krok. I ostatnio analizowałem z jednym ze starszych i 70% takich przypadków to tragedia, to nieszczęście. Możesz być kolejnym ty, jeśli się na nieodpowiedzialny krok zdecydujesz. Zanim się zdecydujesz na powiedzenie tak albo na oświadczenie się komuś, postępuj tak, jak postąpił Izak. Izak wychodził, aby szukać najpierw oblicza Bożego, jak kiedyś mawialiśmy. Aby prosić Boga. A dzisiaj sobie powiedzieliśmy, że Bóg jest Bogiem, który wysłuchuje modlitwy. Powiem ci więcej, skoro wysłuchał modlitwę Izaaka, dlaczegoż nie miałby, drogi chłopcze, wysłuchać twoją modlitwę? Dlaczegoż, droga siostro, nie mógłby wysłuchać twoją modlitwę? Przecież on pozostaje tym samym Bogiem. Nie powiem, o kogo chodzi, ale sądzę, że niektórzy z was się domyślą, o kogo chodzi. Gdy prowadziłem jeszcze kursy młodzieżowe w Głębieczku, młodzi ludzie przyjeżdżali, niektórzy z nich już tutaj ze swoimi synami, córkami, a może wnukami przyjechali. I przyjeżdżała także pewna dziewczyna. Jej problem polegał na tym, że utykała na jedną nogę z powodu hejnomediny, choroby, którą przeszła w dzieciństwie. I tak niekiedy patrząc na nią zastanawiałem się, czy kiedykolwiek będzie miała swoją rodzinę. I muszę powiedzieć, że było mi jej żal. Jednego dnia zdecydowałem się jako duszpasterz na szczerą z nią rozmowę. Myślałem, że ją będę musiał pocieszać w tej sytuacji. Zapytałem w związku z tym, no co ty myślisz na temat swojej przyszłości, swojego małżeństwa, ewentualnie. Bracie, ja o tym nie myślę. Ja się modlę. Jeśli Pan tak zdarzy, że ktokolwiek będzie mnie chciał i będzie to wolą Bożą, jestem otwarta. Ale nic na siłę, gwałtem, przemocą robić nie będę. Choćbym miała pozostać do końca w takim stanie, jakim jestem. Położyłem wtedy na nią rękę i powiedziałem, niech ci Pan błogosławi. I niech ci się stanie według wiary twojej. I po jakimś czasie dowiaduję się, że ktoś aż z dalekiego Chicago przyjechał do Wrocławia, aby studiować medycynę. I dowiaduje się, że ten człowiek bierze ją sobie za żonę. Powiedziałem wtedy, ci, którzy czekają na Pana, nabywają nowych sił. Podnoszą się w górę jak orły, idą, a nie mdleją. Byłem potem w jej domu w Chicago i Bogu dziękowałem, że Bóg jest Bogiem wysłuchującym modlitwę. Alleluja. Izak wychodził, aby się modlić. Izak ustanowił priorytety. Najpierw Bóg modlił się do niego, a potem patrzył i zobaczył Rebekę. Młodzieńcze, podnoś najpierw oczy ku górze. Podnoś oczy do tego, który wysłuchuje modlitwę. A w odpowiednim momencie zobaczysz tę Rebekę, która stanie przy twoim boku. Drogie siostry, nie rozglądajcie się trwożliwie. Nie zaglądajcie do waszych dowodów osobistych. Patrzcie ku górze, liczcie na Niego, zdajcie się na Jego wolę, bo ta Jego wola jest dobra, miła i przyjemna. A da Bóg, jednego dnia zobaczycie Izaaka idącego w waszą stronę, w waszym kierunku. Ale odwróćcie kartkę na rozdział i spójrzcie na rozdział 25. Bo to w rozdziale 25 spotykamy ponownie tego samego człowieka, Izaaka. I czytamy w rozdziale 25 od wiersza 20 tak oto. Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betuela, Aramejczyka z Padam Aram, siostrę Labana, Aramejczyka. Izaak modlił się do Pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a Pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. Zdarza się Nie chcę prosić, abyście podnosili ręce do góry, że się ze mną zgadzacie. Ale zdarza się, że nawet z największą odpowiedzialnością za warte małżeństwo, w jakimś okresie może przeżywać napięcia, może przeżywać problemy. Wybaczcie, siostra ze Stanów Zjednoczonych, proszę wybacz mi. To tylko Amerykanie w swoich małżeństwach nie mają żadnych problemów. Bo ileż to razy w moim zborze stawali amerykańscy mężowie i mówili: mam najdoskonalsze małżeństwo, w którym nie ma żadnego problemu. Ale ja znam swoje. I wiem, że w najbardziej kochającym się małżeństwie, zawartym po modlitwie, zgodnie z wolą Bożą, mogą pojawiać się problemy. Bo mamy, jak mówiłem wczoraj, przeciwko sobie okrutnego wroga, którego zamiarem jest kraść, zabijać i rozpraszać. I tak to często bywa, że nagle budzi, podnosi niezrozumienie u najbliższych sobie osób, u tych, którzy powinni iść ramię w ramię w jedności ducha, nagle ci się przestają rozumieć. Powody mogą być różne. Żona może żądać więcej gotówki. Mąż może się czegoś innego domagać. Przysłowiowa przesolona zupa. A więc powody niesnasek, niejedności w małżeństwie może być bez liku, może ich być bardzo wiele. Tak, może ich być bardzo wiele. I co się wówczas dzieje w otaczającym nas świecie, a jak już powiedziałem, ze zgrozą stwierdzam, że zaczyna to pukać coraz bardziej do chrześcijańskich, ewangelicznych zborów. Co się wówczas dzieje? Separacja. Podział majątkowy. Albo w ostateczności rozwód. Tak, to zaczyna pukać do drzwi już niejednego zboru. I musimy jak gdyby się dostosować do nowych okoliczności. Czegoś takiego, gdy ja się nawracałem, nie było. O tym się nie słyszało. A dzisiaj nie jest to czymś rzadkim. A więc wróg usiłuje rozbijać, dzielić, separować. I ilekroć razy byłem zaangażowany w godzenie współmałżonków, to jak to wyglądało? Myślę, że pastorzy obecni na tej sali po części się ze mną zgodzą. Najczęściej jest to tak, że on za wszystko obwinia ją, a ona, jeśli się z nią rozmawia, za wszystko obwinia jego. I gdy się słucha tę stronę, odnosi się wrażenie, że ma rację. Całkowitą rację. A gdy się słucha drugą stronę, także odnosi się wrażenie, że ma rację, całkowitą rację. Ale tak jak mówimy, prawda leży zawsze gdzieś po środku. Popatrzcie na Izaaka. Izaak przez 20 lat czekał na błogosławieństwo, na dziecko, na dzieci. A wówczas brak potomstwa uważano za brak błogosławieństwa. I Izaak doskonale wiedział, że przyczyną braku potomstwa jest Rebeka. Że to ona jest niepłodna. Bracia i siostry, nie dziwiłbym się, gdyby w następnych strofach było napisane, że Izak odprawił żonę swoją z braku potomstwa. Ale Izak zajął postawę godną męża Bożego, którą rekomenduje tym wszystkim w małżeństwach, których od czasu do czasu pojawiają się większe lub mniejsze problemy. Izak zajął postawę godną męża Bożego. On wiedział, że winę za to, czy jak gdyby przyczyna, leży po stronie jego żony. On nie stawał i nie mówił: ty jesteś winna. Gdybyś ty była inna, mielibyśmy potomstwo. On nie obwiniał swojej żony, choć był świadomy, że tu leży przyczyna. Ktoś słusznie zauważył, pewnie ten przykład znacie, że wyciągając do kogoś rękę i wskazując: ty jesteś winien, musimy się wsłuchać w te trzy palce wskazujące na nas i mówiące: a ty trzykrotnie bardziej jesteś winien. Świadomy być może tego Izak robił to, co odpowiedzialny mąż albo odpowiedzialna żona, mężczyzna albo kobieta Boża robić powinna. Co robił Izak? Izak zamiast potępiać, oskarżać drugą stronę, świadom, że jest ona dla niego darem Bożym, zamiast tego, co robił, modlił się do Pana. Nie wiem, jak się modlił, ale może modlił się w ten oto sposób: Panie, to na skutek modlitwy mojej dałeś mi ją jako dar. Przyjąłem ją jako dar z Twojej ręki. Boże, spraw teraz, aby Twoje błogosławieństwo poszło wraz z tą decyzją. Weszło do naszego małżeństwa. Panie, daj nam potomstwo. I teraz popatrzcie, iż Bóg jest rzeczywiście Bogiem wysłuchującym modlitwy. I najczęściej jest tak, że Bóg daje w dwójnasób, gdy Go o coś prosimy. Czy ta reguła się, ta zasada się potwierdza? Nie sądzę, żeby On prosił o bliźniaki, a dwóch chłopców się urodziło. W każdym razie mamy tu kolejny dowód, iż Bóg jest Bogiem wysłuchującym modlitwy. I bracia i siostry, ojcowie, matki, a właściwie inaczej, mężowie, żony, wy najlepiej znacie sytuację w waszych małżeństwach. Najlepiej wiecie, co się dzieje po niedzielnym nabożeństwie, gdy firanki zasłonicie i drzwi zamkniecie. Jeśli widzicie jakieś napięcia, a nawet macie argumenty, aby wytaczać te działa i strzelać do współmałżonki albo współmałżonka, proszę was, abyście się przypatrzyli Izaakowi. Abyście się wzorowali na Izaaku. Zamiast oskarżać i potępiać, zamiast zniecać pożogę w swoim domu, raczej klęknijcie na kolana albo wejdźcie do swojej komory, by porozmawiać z tym, który, jak wierzę, dał wam ten dar w osobie męża albo żony. Rozmawiajcie z nim. Powiedzcie mu, zapytajcie: jaką to żonę mi dałeś, Panie? Sądzę, że takiego pytania mu nie zadacie. A więc Izak modlił się do Pana za żonę swoją. I dla mnie, a mam nadzieję, że i dla was, jest to wskazówka, jest to rada, co mamy robić, jeśli chcemy, aby nasze małżeństwa trwały, przetrwały burze i huragany, jeśli chcemy, aby nasze małżeństwa były zdrowe. Mamy się modlić. I to jest drugi temat, na który dzisiaj chciałem w wskazać. Trzeci, bo widzę, że czas coraz szybciej biegnie na kongresie. Trzeci temat, na który chciałbym zwrócić uwagę, to temat podjęty przez Hiskiasza, a jest o nim mowa w drugiej Księdze Królewskiej, w rozdziale 20, wiersz pierwszy i wiersz drugi. W owych dniach Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Wtedy przybył do niego prorok Izajasz, syn Amosa, i rzekł do niego: tak mówi Pan, uporządkuj swój dom, gdyż umrzesz, a nie będziesz żył. Wtedy Hiskiasz obrócił się swoją twarzą do ściany i modlił się do Pana tymi słowy i tak dalej. A więc zdarzyło się słudze Bożemu Hiskiaszowi, wzorcowemu mężowi, słudze Bożemu, nieszczęście. Doprawdy ja czasem nie rozumiem, dlaczego tak przykładny król jak Hiskiasz śmiertelnie zachorował. Dlaczego? I pozostawiam to pytanie bez odpowiedzi, dlaczego. Fakt pozostaje faktem, że śmiertelnie zachorował. I gdy się o tym dowiedział, że trzeba mu będzie umrzeć, podjął modlitwę. Nie wpadał w histerię, w rozpacz, nie poddawał się rozpaczy, po prostu zaczął się modlić. I znowu moja rada jest taka, drogie siostry i drodzy bracia. Niezależnie od tego, kim jesteśmy, jak bardzo duchowymi jesteśmy, może się zdarzyć w naszym życiu taki przypadek, jaki zdarzył się Hiskiaszowi. Na pierwszym turnusie powiedziałem, że nieco powiem o swoim przeżyciu. Mnie się też wydawało, że jako modlący się o chorych, jako ten, który widziałem wielu chorych uzdrowionych po modlitwie, że to się przydarzyć nie może. Ale gdzieś rok temu zaczęły się kłopoty. Pojawiły się zawroty głowy, szum w uszach. Lekarz zaczął się zastanawiać, czy nie odebrać mi prawa jazdy, bo sytuacja stawała się coraz groźniejsza. Tętno serca spadało i spadało, a ciśnienie rosło i rosło. I co myślicie, nie modliłem się? Modliłem się, ale odnosiłem wrażenie, że Bóg nie interweniuje, bo zamiast uzdrowienia sytuacja raczej się pogarszała. No i cóż, ja, człowiek, który się modlił o innych i ci inni byli uzdrawiani, sam musiałem się udać do szpitala, aby poddać się zabiegom lekarskim. Poddałem się. Operacja się udała, pacjent na szczęście przetrzymał, z tym, że pojawiły się komplikacje z prawym uchem. Przestałem słyszeć na prawe ucho, a jednocześnie odczuwałem jakby lekki paraliż prawej części, a więc tutaj prawego policzka. Poszedłem do tego samego lekarza, który dokonał zabiegu, i mówię mu o tym. On powiada: to nie moja sprawa, to trzeba się zwrócić do laryngologa. Laryngolog wyznaczył mi termin, a przecież musiałem funkcjonować jako pastor. I oto chyba 2 albo 3 tygodnie temu miałem usługiwać w zborze w Bielsku Białej. Miałem mieć wykład na temat apokalipsy. Jeszcze o 5 do 6, o 6 rozpoczynało się nabożeństwo. Czułem ten ucisk i głuchotę prawego ucha. I będąc sam w swoim biurze, westchnąłem do Boga: Boże, jak ja mam prowadzić dzisiaj wykład, skoro ja nie słyszę? Boże, co ja mam zrobić? I wierzcie mi, nagle, w jednej chwili, tak jakby coś pstrykło w moim prawym uchu, I zacząłem na nie słyszeć lepiej niż na lewe. Myślę, Boże, czyżby to tak miało wyglądać? I od tamtego czasu, już mija jakiś czas, słyszę doskonale na prawe ucho. Poszedłem do pani laryngolog, siostry laryngolog. Ta zbadała, mówi, nie widzę żadnych problemów. Wiecie, czego się nauczyłem przez to? Nauczyłem się przez to, że Bóg nie tylko wielokrotnie, wieloma sposobami przemawiał, ale że Bóg także wielokrotnie, wieloma sposobami działa. Gdy popatrzymy choćby na miejsca, kiedy woda się rozstępowała, na te cuda rozstępowania się wody, to widzimy, że za każdym razem w inny sposób się wody rozstępowały. Mojżesz podniósł rękę i Morze Czerwone się rozstąpiło. Jozue kazał kapłanom wejść do Jordanu i Jordan się rozstąpił. Elizeusz uderzył płaszczem Eliasza i wody się rozstąpiły. Sposoby różne, skutek ten sam. W związku z tym wnioskuję, bracia i siostry, żebyśmy się modlili do Boga o uzdrowienie, ale nie wyznaczali Bogu sposobu, metody uzdrowienia. Zgadzacie się ze mną? Znam takiego generała wojsk syryjskich, który był trędowaty, cały pokryty trądem. I dziewczyna służąca zaleciła mu, aby pojechał do proroka Elizeusza. A ten, jadąc do proroka Elizeusza, układał sobie cały plan uzdrowienia. Będzie tak, wyjdzie, włoży na mnie ręce, będzie wzywał imienia Pańskiego i zostanę uzdrowiony. Tymczasem prorok nawet nie wyjrzał przez okno. Powiedział, idź tam do Jordanu, zanurz się siedmiokrotnie. Resztę znacie. Oburzony odjeżdżał. Na szczęście miał mądrych doradców. Czasem warto kogoś posłuchać. Zanurzył się siedmiokrotnie i został uzdrowiony. Módlmy się o nasze uzdrowienie, jeśli jesteśmy chorzy. Ale w moim przekonaniu nie wyznaczajmy mądremu Bogu, wszechmogącemu Bogu, sposobu, metody, jaką się ma posługiwać. Hiskiasz prawdopodobnie też się nie spodziewał, że Bóg taką, a nie inną metodę zastosuje, że przyjdzie Eliasz i przyniesie placek figowy i przyłoży do jego wrzodu. Ale Bóg wiedział, jak ma postąpić. Módl się o uzdrowienie, a resztę pozostaw komu? Bogu, lekarzowi, który wie, jak to uczynić. I ostatnia modlitwa, końcowa, bo przecież z psalmu czytaliśmy wiersze 3 i 4. Powiada psalmista, że Ty jesteś Bogiem, który wysłuchuje modlitwy i do Ciebie przychodzi wszelki człowiek. Z czym każdy człowiek może przyjść do Boga? Nie każdy z nas ma ten problem, by się modlić o małżonkę albo o męża. Nie każdy z nas ma problem, nie każdy człowiek ma problem, aby modlić się o błogosławieństwo w małżeństwie. Nie każdy musi się modlić o uzdrowienie, ponieważ jest zdrowy. Ale zwróćcie uwagę, co mówi psalmista w wierszu 4, że każdy człowiek, to znaczy młodzi i starzy, to znaczy mężczyźni i kobiety powinni przyjść do Boga z czym? Z wyznaniem swoich grzechów. Do Ciebie przychodzi wszelki człowiek z wyznaniem grzechów. Dlaczego do Niego? Ponieważ nikt inny Ci grzechów nie przebaczy z wyjątkiem Boga. Ja grzechów Ci wybaczyć nie mogę. Żaden człowiek nie może przekreślić Twoich win i Twoich grzechów. Jedynie Bóg może to sprawić. Dlatego powiada Nowy Testament, że nie ma innego imienia na ziemi, przez które moglibyśmy być zbawieni z wyjątkiem Jezusa, imienia Jezus. To Jezus umarł z powodu naszych win i naszych grzechów. I to Jego krew jest mocna na tyle, aby rozprawić się z naszymi grzechami. Ty przebaczasz występki nasze. Ty odpuszczasz winy nasze. A zatem, kończąc, mamy Boga, który chce, byśmy Go nazywali naszym Ojcem. Jezus mówi, gdy się modlicie, mówcie Ojcze nasz. I tenże nasz Ojciec, kochający nas Ojciec, podpowiada nam dzisiaj, o co się możemy modlić. To nie jest cała lista tematów, o które moglibyśmy się modlić. Chciałem dzisiaj przedstawić tylko te najważniejsze, początkowe. A więc mamy się modlić o naszych mężów, to znaczy o przyszłych mężów, o przyszłe żony. Mamy się modlić o nasze małżeństwa. Mamy się modlić o uzdrowienie naszych ciał. Ale nade wszystko mamy się modlić o przebaczenie naszych grzechów. I te cztery grupy ludzi, nie chciałbym tylko mówić, chciałbym być także praktykiem. Te cztery grupy ludzi chciałbym wezwać za chwilę do przodu. Przede wszystkim chciałbym wezwać tych chłopców, którzy chcieliby w najbliższym czasie albo planują w najbliższym czasie oświadczyć się komuś, a jeszcze nie wiedzą komu. Chciałbym prosić Cię, byś wyszedł do przodu, byśmy się mogli modlić, by Twoje oświadczyny były zgodne z wolą Bożą. Chcemy się modlić o te dziewczyny, które być może trwożliwie rozglądają się na lewo i na prawo i są pełne depresji, w depresji, że nikt się im jeszcze nie oświadczył. A nawet na kongresie tego nikt jeszcze nie zrobił. Chcemy się modlić o was, abyście spokojnie czekali na swojego Izaaka. Chcemy się modlić o te małżeństwa, w których od czasu do czasu następuje iskrzenie. Wzniesa się pożar, po którym są ciche dni, wychodzenie tymi, a wchodzenie tamtymi drzwiami, żeby się nie zderzyć. Chcemy się modlić o takie małżeństwa. Chcemy się modlić także o chorych. I chcemy się modlić o tych, którzy dzisiaj chcieliby przyjść z bagażem swoich win i powiedzieć: Boże, przebacz mi, zgrzeszyłem, odpuść mi, jestem winny. Ciąży to na moim sumieniu jak 100-kilowy głaz. Przebacz mi, odpuść mi. Chcę z kongresu odjeżdżać z czystym sercem, wolny od obciążeń i grzechów. Proszę, pochylmy głowy. Wśród nas jest ten, który wysłuchuje i odpowiada na modlitwy. Wśród nas jest ten, który wskazuje nam na przykłady wysłuchanych modlitw. Przed nami ludzie modlili się i Bóg ich wysłuchał. A On nie ma względu na osobę. Ty możesz dzisiaj się do Niego modlić. On deklaruje: wysłucham, ponieważ jestem Bogiem, który wysłuchuje modlitwy. Miejmy pochylone głowy, ja chcę. I niech to nie jest temat wstydliwy dla was, młodzi ludzie. Naszą modlitwą chcemy wam pomóc, ponieważ świadomi jesteśmy tego, co przeżywacie. Patrząc na kalendarz i na zrywane kartki. Chcemy się modlić, aby Bóg wam dał, wlał pokój w serce i abyście spokojnie czekali na swoją Rebekę, na swojego Izaaka. A w międzyczasie, abyście podnosili oczy ku górze. By Bóg takie pragnienie, taki kierunek obrał dla waszego życia. Miejmy pochylone głowy. Proszę, czy są wśród nas chłopcy, dziewczyny, którzy chcieliby stanąć dzisiaj przed Bogiem i powiedzieć: Boże, Boże, Ty wiesz, że chcę, pragnę i chcę od dzisiaj wychodzić na pole, by modlić się jak Izak. I chcę w modlitwie oczekiwać na moją Rebekę. Jeśli są wśród nas tacy młodzi ludzie, to bardzo proszę, podnieście swoją dłoń ku górze. Będziemy się o was modlić. Dziękuję, dziękuję. O tym. Ten chłopczyk to jeszcze ma trochę czasu. Ma chyba z 5 lat, a już podnosi rękę. Ale to znaczy, że słuchał dobrze. Kto jeszcze? Kto jeszcze? Aleluja. No więc widzicie, że nie jest to pojedynczy problem. Nie jest to problem jakiejś jednej osoby. Jest wiele podniesionych do góry rąk. Za chwilę was poproszę do przodu. A teraz kieruję swoje pytanie do małżeństw. Bądźcie szczerzy wobec siebie samych i wobec Boga. Czy tak naprawdę we wszystkim dobrze się powodzi w waszych małżeństwach? Czy nie jest tak, że pojawiają się problemy? Ile razy mówiłeś do Rebeki, swojej Rebeki, ty jesteś winna? A ile razy ty mówiłeś do swojego Izaaka, ty jesteś winien? I już rodziło się napięcie. Ilu z was, drodzy bracia, mężowie, chciałoby zmienić dzisiaj swoją postawę i chcielibyście się spotykać w sprawie swoich małżeń, swoich żon z Bogiem na kolanach w modlitwie? Ile z was, drogie żony, chciałoby rozmawiać ze swoim Bogiem, z naszym Bogiem o swoim mężu? Dziękować Bogu za niego, za ten dar, ale jednocześnie rozmawiać z Bogiem, prosić Go o pomoc. Są wśród nas tacy mężowie, są wśród nas takie żony, które chciałyby się też o to modlić? Dziękuję, dziękuję. Sporo. Znowu widzę wiele rąk podniesionych do góry. I pozwólcie, że na tym poprzestaniemy. Po modlitwie o was pomodlimy się ogólnie za tymi, którzy są na tej sali, a odczuwają dolegliwości i ból w swoich ciałach. Będziemy się o was modlić, żeby Pan swoją terapię na swój sposób zastosował. A wierzę, że w następnych dniach wieczorem ewangeliści będą wzywać tych, którzy będą chcieli oddać swoje życie Jezusowi, prosić Go o zdjęcie ciężaru. I wtedy będziecie mogli wyjść, by prosić Pana o przebaczenie waszych grzechów. A więc umówmy się. Te wszystkie osoby, które podczas pierwszego wezwania podniosły rękę do góry, proszę, podejdźcie i stańcie tu po mojej lewej stronie, żebyśmy wiedzieli, że dzisiaj chcecie się modlić o swoje Rebeki, o Izaaków. Nie wstydźcie się. Nie krępujcie się. Czynimy to, ponieważ chcemy wam pomóc w rozwiązaniu waszego dylematu. Ponieważ was rozumiemy, nie chcemy was zostawić samym sobie. Chcemy wam powiedzieć, młodzi ludzie, że was kochamy, że naprawdę zależy nam na tym, abyście byli szczęśliwi w waszych przyszłych małżeństwach. I dlatego chcemy jako ojcowie, jako starsi bracia, słudzy Boży, pomóc wam w waszym modlitewnym boju. Proszę więc, nie wstydźcie się, podejdźcie już tutaj i stańcie po mojej lewej stronie. Może powstańmy, żeby im było łatwiej wyjść z miejsca, gdzie do tej pory byli. Proszę was, zajmijcie tą lewą stronę. Tu po lewej stronie. Halleluja, Jezus. Halleluja, Jezus. Dzięki Ci, Jezus. Niech was Pan błogosławi. Niech was Pan błogosławi. Jeśli już wszyscy młodzi ludzie wyszli, teraz proszę, aby po mojej prawej stronie stanęły małżeństwa, które chciałyby, aby ich pożycie małżeńskie nie było czasem zmagań, nie było czasem napięć, iskrzenia. I niech przyjdą tu mężowie, którzy chcą jak Izak modlić się o swoje żony. Niech przyjdą tu żony, które chcą się modlić o swoich mężów, stawać przed Bogiem o swoich mężów. Nie mówcie, mój mąż jest dziwny. On jest najgorszy. Błogosławić go, wyjdźcie tutaj do przodu. Przyjdźcie, by go błogosławić i modlić się o niego. Aleluja. 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 Dzięki Ci, Panie. Aleluja. Jeśli jeszcze ktoś chciałby dołączyć do tego grona, to bardzo proszę, jeszcze modlitwy nie rozpoczęliśmy. Znowu poproszę moich braci asystujących mi podczas usługi swoją modlitwą, aby pomogli mi w modlitwie. Proszę, podejdźcie, bracia. Jednego z nich poproszę, aby pomodlił się o tych oto, którzy wyszli do przodu. Boję się, bo nie skonsultowałem tego z biskupem, boję się nagany i to z pisaniem do akt, bo chciałbym coś zaproponować, ale się boję. Ale zdobędę się na wiarę i odwagę. Dobrze, dobrze. W takim razie poproszę może z sali osoby. Takie osoby, które poprzez modlitwę wierzą, że modląc się otrzymały mężów i żony. I wasza wiara przez ten fakt jest wzmocniona, zbudowana. I chcielibyście coś z tej wiary, z tego błogosławieństwa przekazać tym młodym ludziom. Żebyście też podeszli do przodu, stanęli obok nich, włożyli na nich swoje ręce. I niech to, co się wydarzyło z wami, wydarzy się z tymi oto młodymi ludźmi. Niech znajdą młodzi ludzie swoje Rebeki, a Rebeki niech się doczekają na swoich Izaków. Przyjdźcie, wy, którzy wierzycie, że wasze małżeństwo zrodziło się na skutek modlitwy. I że to modlitwa przywiodła do waszego boku tego, z którym dzisiaj tutaj wychodzicie. Przywiodła waszą żonę do waszego boku. Proszę, podejdźcie tutaj do przodu. Stańcie obok naszych drogich synów i córek, naszych młodych braci i sióstr, aby się o nich modlić, z nimi modlić. Halleluja, halleluja, halleluja. Dzięki Ci, Panie, dzięki Ci, Panie. A moją żonę, ponieważ wierzę, że jest odpowiedzią także na moją modlitwę, poproszę, aby się pomodliła. Pomodliła głośno o was. Gdzie jesteś? Będziemy się modlić o tych naszych młodych ludzi. Niech Boży pokój wypełnia wasze serce.
O wszechmogący nasz Panie i Boże, Ty jesteś wielki, wspaniały. Jak to dobrze, że do Ciebie możemy przychodzić z naszymi problemami. Ty trzymasz los życia każdego człowieka w swoich rękach. Panie, i my teraz chcemy prosić Ciebie o wielką łaskę dla naszych młodych, tutaj stojących, oczekujących na Twoje błogosławieństwo w tak ważnej decyzji życiowej, aby nigdy nie wyprzedzali, Panie, Ciebie w Twoich planach, aby czekali Ci o cierpliwości, Panie, w cierpliwości na zrealizowanie się Twojego planu w ich życiu, Panie, a wierzę, że będą świadkami Twego cudownego, nadnaturalnego działania, że otrzymają to, o co Ciebie proszą, ponieważ Ty jesteś Bogiem, który wysłuchujesz modlitwy. Panie, dziękuję Ci za to, że jestem świadkiem tego w swoim życiu, w życiu moich dzieci, w mojej rodzinie, Panie, że nie zawiedliśmy się, ale odpowiedziałeś na modlitwy nasze, Panie. Dlatego ich błogosławię Twoim pokojem i radosnym oczekiwaniem na ten dzień, w którym ich oczy zobaczą tego, kogo Ty postawisz na drodze ich życia. I niech będą błogosławieni. Amen. Oddajemy ich pod osłonę Twojej świętej krwi. i podbijam ich umysły pod Twoje posłuszeństwo. Amen.
Niech Was błogosławi Pan i niech Wam da ujrzeć tych, którzy są, będą z Jego woli stać u Waszego boku. Ufajcie Mu, bezgranicznie ufajcie Mu. Uwierzcie tym, którzy są świadectwem dzisiaj przed Wami, że się nie zawiedli, gdy się modlili o żony i o mężów. Oni są żywymi świadkami, że Bóg wysłuchuje modlitwy. Prawda, bracia i siostry? A więc niech Was, drogie dzieci, Bóg błogosławi. Amen. Alleluja. A teraz mamy przed sobą małżeństwo i poprosimy pastora Arkadiusza, aby... Może na koniec, dobrze? Proszę bardzo, żeby się...
Chciałbym, żebyśmy wszyscy pomodlili się o te osoby, o małżeństwa, o małżonków, którzy wyszli tutaj do przodu, byśmy modlili się o każdą z tych osób, wyciągnąwszy w ich kierunku ręce. Wszyscy tak, jak jesteśmy na sali, módlmy się o te małżeństwa. Boże Ojcze Wszechmogący, łaskawy Panie, Ty widzisz każdą z tych osób i każde małżeństwo, które tu wyszło do przodu. Boże, Ty sam masz wgląd w ich sprawy, w ich potrzeby, w ich pragnienia, w ich marzenia, w każdą ich modlitwę, którą tutaj przed Tobą przynoszą. Panie, prosimy, żebyś błogosławił ich potrzeby. Tak prosimy, Boże, żebyś pojednał ich ze sobą tam, gdzie to pojednanie jest potrzebne. Proszę, żebyś naprawił relacje między nimi. Pomóż im, Panie, we właściwy sposób komunikować się ze sobą. Pomóż im, Panie, we właściwy sposób rozmawiać ze sobą o sprawach dotyczących ich małżeństwa. Ale nade wszystko pomóż im, Panie, zaufać Tobie w każdym problemie, który dotyczy ich wspólnego życia. Boże, Ty jesteś źródłem zaspokajającym wszystkie nasze potrzeby. Ty dajesz nam wszystko, o co Ciebie prosimy. Tak spraw, Panie, by w chrześcijańskim małżeństwie, małżonkowie, przede wszystkim ufali Tobie, że masz rozwiązanie dla ich problemów. Że masz rozwiązanie dla ich trudnej małżeńskiej sytuacji. I o to proszę, Panie, żebyś okazał im łaskę. Tam, gdzie jest potrzebna rozmowa, dał mądrość, by ta rozmowa była we właściwym tonie, we właściwym duchu i we właściwy sposób przeprowadzona. Tam, gdzie jest potrzebne pojednanie, byś pomógł pojednać się każdej ze stron. Otwórz, Panie, męża na żonę i żonę na męża, aby mogli się ze sobą pojednać. Tam, gdzie jest potrzebne, Panie, rozwiązanie małżeńskiego problemu, gdzieś głęboko ukrytego, ich wspólnego problemu. Może to jest problem właśnie oczekiwania na potomstwo, może jakiś inny problem małżeński, który jest głęboko ukryty i Ty go znasz, Panie. Prosimy w imieniu Jezusa Chrystusa, żebyś zaspokoił to pragnienie, byś rozwiązał ten problem. Panie, a jeśli stoi jakaś warownia, duchowa warownia między wspólnymi małżonkami, Panie, między współmałżonkami, która niszczy ich więzi, niszczy ich relacje, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa przeciwstawiamy się wszelkiej duchowej warowni, która próbuje zniszczyć, którą szatan próbuje zniszczyć to małżeństwo. Zabierz, Panie, tę warownię, zniszcz tę przeszkodę, zniszcz ten mur nieporozumienia i spraw, Panie, by na nowo pojednani ze sobą i z Tobą, Panie, mogli budować swoją miłość, Panie. Miłość, która jest spójnią doskonałości. Ojcze, o to prosimy z całego serca. Błogosław ich, Panie. Strzeż ich, Panie. Daj im pokój, Panie, i okaż miłosierdzie, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.
Niech Was błogosławi Pan, drogie małżeństwa. Niech Was strzeże. Niech będą Wasze małżeństwa przykładne. Niech są światłością w ciemnościach tego świata. Alleluja. Niech są zdrowe i przykładne. Modlimy się o to. Amen.